Iwonie. Książki podpisuje. Przy bramie straganiarskiej w Gdańsku, tam jest brama straganiarska. Kolejka jest różna, ale najczęściej podłużna i nigdy nie ma pustki. W czwartki, w piątki i w soboty. Tylko w te dni, proszę mnie w niedzielę nie szukać, ani w poniedziałek. W czwartki, piątki i soboty. Stoisko 630. Iwonie było. Jeszcze zdjęcie robimy. Jasne. I Rosia.
Rosia?
Tak, zdjęcie. A zdjęcie za co będzie? Za różanie czy za pacie? Za pacie. Za pacie.
Za
pani sama robi. Zdjęcia za pacie są gorszej jakości, a za różaniec mają więcej pikseli.
Wiemy za różaniec.
Dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Jaśmina Nowak.
Tu Wojciech Cejrowski i jego zegar okrętowy. Będą państwo słyszeli takie rzeczy w tle. Jedyny, którego nie mogłem zgasić. Innym zatrzymałem wahadła. Siedzę i patrzę na polską ziemię z góry, gdyż wszystkie gabinety moje mam wyniesione ku górze, żeby spoglądać z góry na Włościa. No i widzę mokrą wodę, bo jeszcze jest sucha woda, a z lewej strony przez to uchylone okno z zegarem pachnie dymem, czyli ktoś podpala las.
Na niektórych takie dźwięki zegara działają uspokajająco, więc mam nadzieję, że i takie osoby znajdą się wśród słuchaczy studia Dziki Zachód. No i zaproponuję, żebyśmy przeszli do pierwszego tematu.
Proszę, co ma być?
Może zaczniemy od zakupów nowego sprzętu wojskowego. Teraz to głównie sprzęt z Korei, ale nie tylko. W wielu mediach wojskowych, no, na całym świecie mówi się o tym, że Polska może być największą armią lądową w Europie. No ale właśnie, jest tutaj kilka ale, zaraz o nich powiemy. Proszę powiedzieć, jak pan przyjmuje te wszystkie informacje o kolejnych zakupach z różnych stron świata dla polskiej armii. Trzeba przyznać, że to tempo jest dosyć zawrotne i można się w tym wszystkim pogubić.
No to jest takie zawrotne tempo osoby, która się zorientowała, że jest bardzo mocno spóźniona. Bo takie rzeczy powinniśmy robić dawno temu. To, że będziemy mieli największą armię lądową w Europie, no bardzo pięknie. Pytanie pierwsze, kiedy? A powtórę, sam rozmiar armii to jest jeszcze mało. Kiedy w Europie zacznie się wojna, bo rozumiem, że się szykujemy do wojny, po to mamy mieć największą armię lądową w Europie, żeby nikt nas nie chciał atakować w przypadku, gdyby ktoś kogoś atakował. Więc zawsze armia się szykuje na wojnę, a nie tylko po to, żeby stała. No i teraz Putin wie, kiedy myśmy kupowali te wszystkie armatochaubice, samoloty z Korei i tak dalej. Putin wie doskonale, ile migów zostało w kraju. Ja nie wiem. Pani wie, ile migów zostało po tym, jak rozdawaliśmy zabawki za granicę?
Niestety też nie wiem, ale też nie wydaje mi się, żeby to powinny być tak zupełnie jawne informacje. Przynajmniej chyba byłoby lepiej dla nas, żeby część z nich jednak no, była objęta jakąś klauzulą poufności.
A to tu się nie zgodzę, bo samolotu nie można schować. W związku z tym, skoro wróg wie dokładnie, ile mamy samolotów i wróg dokładnie wie, które są sprawne, bo widzi, kiedy są gorące, kiedy latały. Wróg obserwuje nasze przeloty wszelkie z własnych satelitów. Polska własnych satelitów nie ma, tylko pożycza sprzęt natowski. Tak się domyślam. Nie sprawdzałem osobiście, ale tak sobie wyobrażam, że wynajmujemy oczy. Putin ma własne oczy. Więc ukrywanie akurat informacji dotyczącej tego, ile mamy migów, jest bez sensu, bo Putin to wie. Skoro on wie, to równie dobrze my się możemy dowiedzieć, bo to żadna tajemnica, skoro on wie. Może ja na ruskie strony jakieś wejdę, proszę pani, chociaż Unia Europejska utrudnia te rzeczy, ale mogę wejść na ruskie strony i sprawdzić stan naszej armii. Tak sobie wyobrażam.
No więc to prawda, z drugiej strony, przepraszam, że jeszcze wejdę w słowo, ale z drugiej strony no, Rosja czy Chiny ukrywają właśnie takie informacje. Tudzież nawet jeżeli nie ukrywają, to wszyscy zastanawiamy się, czy po prostu nie kłamią zarówno media, jak i politycy rosyjscy. I to też jest ich pewna karta przetargowa, bo my, cały świat się zastanawia, jak to z tą armią rosyjską faktycznie jest.
No, tylko że oni mają jak ukryć. Bo my nie mamy satelitów nad Rosją, natomiast oni mają satelity nad nami. Amerykanie trochę więcej wiedzą. No myślę, że Rosja i Chiny mają więcej narzędzi, żeby informacje ukrywać, ale też mają więcej powodów Chiny, żeby informacje ujawniać. Chiny od lat reklamują swoje stocznie, które spuszczają kolejne okręty na Pacyfik i reklamują liczbę tych okrętów, je pokazują, pływają nimi, pokazują, jak szybko są w stanie produkować kolejne i jakie dobre na kradzionych technologiach. Oni się chwalą tym, że ukradli technologie zachodnie, bo nic im nie można zrobić za to. Jak Zachód był głupi i dawał do montowania pewne elementy, uczył Chińczyków technologii, jak to poskręcać wszystko, bo było taniej, no to teraz Zachód niech ma do siebie pretensje, że oni ukradli technologię i wiedzą, jak zrobić statki. Po co to robią Chiny? Po to, żeby Ameryka się bała. Ameryka panowała na morzach świata po II wojnie światowej. Tak jak wcześniej Imperium Brytyjskie panowało na morzach świata, a teraz Chińczycy wysyłają sygnały, pokazując na defiladach na przykład swoje umiejętności i całą swoją armię. Organizują manewry, ogłaszają całemu światu, kiedy te manewry będą i gdzie, i oni sami proszą, żeby patrzeć na ich manewry, nie robią niczego pod ziemią, tylko wszystko na wierzchu. Popatrzcie, jacy jesteśmy mocni. No więc jeżeli chcieliby coś ukryć, to oni mają narzędzia, ale moim zdaniem nie chcą niczego ukrywać, tylko pokazać. Putin z kolei słynie z tego, że dużo kłamie i ma sporo zepsutego sprzętu. No wiemy, jak działa komunizm, wszystko się zawsze rozwala w komunizmie, prędzej czy później. Nawet jak jest nowe, to już jest fabrycznie uszkodzone, rozwalone, wadliwe. No, młotek się kupowało, to trzeba było najpierw go naprawić, a potem można było używać, jak człowiek ruski młotek kupił. Więc z Putinem jest tak, że on jest mistrzem kłamstwa i mistrzem propagandy. To trochę indziej i w następnych częściach może opowiemy, co wyprawia w Afryce i tam się okaże, że jest mistrzem kłamstwa i propagandy dowodnie. No i o tym, ile Rosja ma sprzętu, trochę trudniej się dowiedzieć. Natomiast Polska, mały kraj, gdzie my mamy pochować te samoloty? Myślę, że wszyscy wszystko wiedzą o naszym sprzęcie. Ale wracając do meritum, nagle robimy ogromne zakupy na całym świecie. No to też jest informacja jawna, ile czego kupiliśmy gdzie. No wiadomo, ile kupiliśmy sprzętu, bo on jakoś się przemieszcza po świecie. No to Putin ma dokładnie policzone wszystkie haubice, wszystkie armaty. Może pocisków nie policzył co do sztuki, ale całą resztę dokładnie policzył, zmierzył i zważył. No i my mamy teraz mieć, pytam kiedy, największą armię lądową w Europie. W porządku, tylko czy słowo największa oznacza liczbę sprzętu, czy największa oznacza jednocześnie sprzęt wraz z przeszkoloną obsługą, która umie sprzętu użyć? Bo mogę mieć ogromne magazyny różnych narzędzi, ale nie mieć żadnych. Mogę mieć 1200 tokarek w fabryce i jestem największym potencjałem, jeśli chodzi o toczenie metalu, ale nie mam żadnego majstra. No to mój potencjał jest potencjałem pustym. Jak słyszę, że kupiliśmy samoloty z Korei, to połowa mojego serca się cieszy, że kupiliśmy jakieś samoloty. Druga połowa się martwi, że kupowali frajerzy, którzy przepłacili. To pani gwarantuje, że PiS jako socjalista nie umie wynegocjować dobrej ceny. Musieliby tam jakiegoś kapitalistę mieć. Więc kupili na chybcika. No dobrze, że kupili. Kupili drogo. No dobrze, że kupili. Ale instrukcje obsługi do tego sprzętu prawdopodobnie z koreańskich krzaczków przetłumaczone zostały na angielski i teraz ktoś to w Polsce musi odcyfrować, się nauczyć obsługiwać tych maszyn. Między obsługiwaniem maszyny a sprawnym poruszaniem się w połowie zepsutą maszyną, bo nas Rusek strzelił, ale nie zestrzelił, jest ogromna różnica. Mam samolot i teraz jak dużo nim latałem, Jestem świetnym pilotem. Znam każdy psztyczek w tym samolocie. To kiedy mi coś wysiądzie, bo mi trafiło w kawałek statecznika jakieś coś od ruskich, co wystrzelili, to ja sobie poradzę. Ale jak to jest zupełnie nowy samolot, to ja spadam na ziemię albo się katapultuję, bo sobie nie poradzę z nowym sprzętem. Więc nasza największa armia lądowa w Europie, to może ona zaistnieje, jak ten sprzęt już do Polski przyjedzie. I my wylatamy na nim, otrzaskamy się w boju i będziemy znali te maszyny jak własną kieszeń albo własną dłoń.
Myślę, że tutaj poznanie maszyny, instrukcje obsługi i przeszkolenie żołnierza to jest jedna kwestia, ale druga kwestia jest jeszcze skoordynowanie pracy tych wszystkich podsystemów, zespołów, no bo tak naprawdę my mamy teraz sprzęt amerykański, przecież mamy sprzęt jeszcze poradziecki, mamy część sprzętu polskiego, mamy sprzęt z Turcji i sprzęt koreański. I te wszystkie sprzęty są oparte o inne systemy i to może być bardzo duży problem, że nawet jeżeli się nauczymy i opanujemy za jakiś czas, bo to też przecież jest długi proces, obsługiwanie konkretnych czołgów, konkretnych samolotów, no to jeszcze pytanie, czy też to wszystko uda się łatwo skoordynować. Przynajmniej część ekspertów do spraw wojskowości podnosi, że to faktycznie będzie ogromnym wyzwaniem, no takim wyzwaniem logistycznym, a to też czasem w Polsce szwankuje.
No to o tym, jak jeszcze Krzysztof prowadził tę audycję przed swoim urlopem, rozmawialiśmy, że w momencie, kiedy ja mam czołgi z trzech różnych systemów i fabryk, to muszę ciągnąć za tymi czołgami trzy zestawy części zamiennych i trzy zestawy mechaników. Na polu bitwy to jest poważne utrudnienie. Jakbym miał jednego typu czołgi, to klucz od mojego czołgu pasuje do drugiego czołgu. A w sytuacji, kiedy jeden jest niemiecki, drugi koreański, to te załogi czołgowe, które jadą, załóżmy, obok siebie na froncie, one nie mogą sobie części pożyczać. Jak nam się zepsuły dwa czołgi, to nie zbudujemy z dwóch czołgów jednego sprawnego poprzez pożyczenie części i przełożenie do mojej maszyny. Gąsienicą się nie wymienimy. Jak ktoś czterech pancernych oglądał, to wiedział, że czasem gąsienica spada, to ją trzeba nałożyć, to jest trudna operacja. Ja muszę czekać wtedy na moją gąsienicę. A moglibyśmy sobie pożyczyć po jednej gąsienicy i z dwóch czołgów niesprawnych mamy jeden sprawny. To są poważne problemy. Ja się na armii nie znam, ale niewiasta zauważyła ten problem, panowie wojskowi. Zauważyła, że coś z tym może być kłopotliwego, że mamy cztery różne zestawy szminek. To one nie będą pasowały do siebie nawzajem. No, problem jest poważny. I nikt nie odpowiada głośno, żaden Błaszczak nie mówi, jak sobie chce z tym problemem logistycznym poradzić.
To jest jedna strona medalu, ale druga i chyba nawet, co często możemy obserwować po walkach na froncie, nawet na Ukrainie, druga sprawa to jest kwestia zasobów ludzkich i tego, czy nawet jak będziemy mieć najpotężniejszą armię lądową w Europie, to armię w kontekście zakupów sprzętu wojskowego, to będzie jeszcze kto miał i kto chciał o Polskę walczyć.
No to jest kwestia morale, zaraz do tego przejdę. Dzisiaj mamy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i kiedy byłem rano na mszy, to proboszcz tutejszy wioskowy wskazał na to, że wtedy zostaliśmy sami. Wybuchło Powstanie Warszawskie, zostaliśmy sami. Wszyscy sojusznicy nas opuścili. Zostaliśmy kompletnie sami. Po drugiej stronie Wisły stali, przyszli w cudzysłowie wyzwoliciele. Tam się Polacy rwali do bitwy. Jak ktoś próbował przepływać Wisłę, obojętne z której strony, to strzelane było do niego. Czy w tej chwili, mając tę największą armię, też nie zostaniemy sami? To jest moje pytanie. To jest pytanie polityczne. Bo w polityce tylko siła się liczy. Jak jesteś silny, to jesteś wartościowy i staną w twojej obronie. A jak jesteś słaby, bo masz wprawdzie kupę sprzętu, ale oni wszyscy wiedzą, że nie potrafisz go obsługiwać porządnie, bo jeszcze nie zdążył się nauczyć na przykład, to czy przypadkiem nie zostaniemy sami i czy jesteśmy przygotowani na ten scenariusz, że znów zostaniemy sami, gdyby Putin wjechał? No i kwestia morale. Teraz mamy, wtedy mieliśmy, kiedy wybuchało powstanie, zdecydowanie wyższe morale. Nie było w ogóle wątpliwości, że Szkop jest zły i że trzeba z nim walczyć. A dzisiaj ogromny procent Polaków deklaruje, że gdyby wybuchła wojna, to oni będą uciekać z kraju. I sprawdziliśmy dzisiaj dla Państwa, jaki to jest procent. Jaki procent Polaków chce się bić, a jaki procent społeczeństwa ucieknie. I teraz jeszcze z tego procenta, który chce się bić, jaki będzie potrafił obsłużyć ten sprzęt, którego nakupiliśmy całe stosy. No i z badań, które znaleźliśmy, to Rzeczpospolita je robiła, wynika, że 1/5 tylko respondentów zgłosiłaby się na front. Czyli na 1000 potencjalnych żołnierzy tylko 200 zadeklarowało, że broniłoby kraju. A reszta? 37% zabezpieczyłoby bliskich w miejscu zamieszkania. Tym by się zajmowali. Nie poszliby na front, tylko zostaliby w miejscu zamieszkania, żeby zadbać o swoich bliskich, o swoją rodzinę i najbliższych. 26% uciekłoby za granicę. A 25% przeniosłoby rodzinę w jakieś bezpieczne miejsce na terenie kraju. Czyli te procenty, które przed chwilą podałem, to oni by się wszyscy zajmowali swoją rodziną albo koło domu, albo uciekaliby za granicę, albo gdzieś po lasach się chowali. Natomiast na front 20%, 1/5 się zgłosiła. No to jak mamy takie morale...
Trzeba pamiętać o tym... Tak, że to jest poziom też, no to jest na poziomie deklaratywnym, to znaczy łatwiej mówić o tym, że się będzie broniło Polski, kiedy odpowiadamy, prawda, na pytanie w ankiecie, a też pewna część z tych osób, no inaczej jest takie powiedzenie, tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono, to myślę, że w dwie strony może działać, czyli część osób może okazałoby się, że jednak by zostało i chciałoby bronić własnych domów, ale też częściej jest tak, że deklarujemy, prawda, jakąś heroiczną postawę, a niestety w momencie zderzenia z jakąś skrajnie trudną sytuacją, no przede wszystkim gdzieś właśnie ratujemy siebie, czy tylko swoich najbliższych.
No ale mamy też drobny eksperyment przeprowadzony na Ukrainie. Otóż to jest społeczeństwo wychowywane w bardziej twardych warunkach, zdecydowanie bardziej twardych warunkach niż Polacy. Na Ukrainie było ciężej. Na Ukrainie, jeżeli była bieda, to dużo głębsza. Na Ukrainie rządzi oligarchia taka sama jak w Rosji. W związku z tym tam podziały między tymi, którzy zarabiają, a tymi, którzy mają mało, to są przepaście, których w Polsce nie oglądamy. Tam oligarcha ma wszystko, natomiast cała masa społeczeństwa rośnie w czymś, co byśmy w Polsce nazwali w biedzie, albo w zacofaniu, albo w prymitywie. To my oglądamy miasta nowoczesne i tam wszystko mają, Starbucksy i inne cuda, owszem, owszem. Ale to jest społeczeństwo, które miało gorzej. Dlatego Ukraińcy przez całe lata przyjeżdżali na saksy do Polski. No bo to, co zarobili w Polsce, to było wielokrotnie więcej niż mógłby facet, ten sam kelner, czy ten sam ktokolwiek zarobić na Ukrainie. I teraz, ile osób wychowanych w tych twardych warunkach zgodziło się zostać i walczyć, a jaka masa uciekła? Jeżeli z Ukrainy uciekła taka masa ludzi, to dużo większa masa ludzi, mogę podejrzewać, uciekłaby z Polski w podobnych warunkach, bo my jesteśmy bardziej miękkim społeczeństwem. Obrośliśmy w dobrobyt, w tłuszcz, w przyzwyczajenia pewne do luksusu. Twarde czasy rodzą twardych, mocnych ludzi. I na Ukrainie jest więcej twardych, mocnych ludzi, bo było więcej twardego, więcej biedy. W Polsce ostatnie lata żyliśmy sobie po europejsku i w luksusie, a miękkie czasy rodzą miękkich ludzi. I to w tych badaniach się pokazało.
Kod LATO daje 20% zniżki od ceny koszul. Cejrowski.com, łamane przez koszulę, kod LATO.
Trochę tak, ale z drugiej strony może jest tak, że jak ktoś ma ten dobrobyt i ma poczucie, no to że ma też po prostu o co walczyć i o ten dom, a jak jest faktycznie tak podzielone społeczeństwo i większość żyje w skrajnej biedzie, a kiedy myślimy o Ukrainie, no to ciężko się z tym nie zgodzić, no to też może jest łatwiej tą Ukrainę opuścić, ale to też tutaj nie do końca, bo znowu ja tutaj sprawdziłam dane, to jest na końcówkę czerwca wyjechało 4 miliony osób z Ukrainy, ale wróciło już prawie 2 miliony, więc też może warto to podkreślić, bo
do Polski wyjechało ponad 4.
Tak, do Polski, tak.
No do Polski, a jeszcze cała masa pojechała w inne miejsca. Do Polski przyjechało, co polska władza deklaruje, przyjęliśmy pod nasz dach ponad 4 miliony Ukraińców. No to jak to się ma do tych danych, które pani teraz podaje?
Ale prawie 2 miliony wróciło.
No ale zaraz. Z tych, którzy do Polski przyjechali, czy ogólnie z całej puli? Bo ja nie wiem, ile w sumie Ukraińców uciekło ze swojego kraju. Do Polski uciekło ponad 4 miliony, podaje polska władza. I zakładam, że mam się trzymać tych danych. Natomiast uciekali jeszcze do innych krajów, innymi ścieżkami. Albo przejechali przez Polskę na wylot, albo uciekali samolotami i wylądowali w innych krajach. No więc jaka jest cała liczba tych, którzy uciekli? 6 milionów? Czy ile? I z tego 2 miliony wróciły, czy z tej polskiej porcji, z tych 4 milionów połowa już wróciła?
Nie sądzę, że z Polski. Akurat w tych badaniach nie mogę jeszcze znaleźć tych informacji, ale sądzę, że to jest całościowa liczba. Wątpię, żeby z Polski wyjechało 2 miliony osób, tylko jest to liczba ze wszystkich państw gdzieś sąsiednich, z których wrócili.
Tu jeszcze ciekawe jest to, kto by uciekał za granicę. W tych polskich badaniach sprawdzono takie rzeczy. Kto odpowiada, że tak, wyjechałbym za granicę? No, przede wszystkim zwolennicy opozycji. Tak wyszło w badaniach. No, niczyja wina. A dlaczego? Bo zwolennikami opozycji jest pewien typ ludzi. I w grupach, które chciałyby uciekać, są w dużej liczbie osoby z licencjatem lub wyższym wykształceniem. Natomiast po tej drugiej stronie, kto zostałby walczyć? Jest sporo osób ze średnim wykształceniem. Czyli źle wykształceni, w takiej potocznej mowie, zostaliby walczyć o swój kraj, a lepiej wykształceni pojechaliby za granicę, uciekać przed wojną. Zostawiliby swój kraj na pastwę losu. Pani mówiła, że bogaty, jak ma o co walczyć, to zostaje i walczy. Czy bogatszy, czy człowiek, który ma lepszą sytuację materialną. Otóż coś takiego się nie pokazuje w badaniach. W sytuacji desperacji, a każda wojna jest desperacją, mężczyźni bronią swojego domu, czyli im więcej ma dzieci, tym większą ma motywację do tego, żeby bronić tej ziemi. Bo on widzi te swoje dzieci, które począł i wychował i tam się męczył z nimi czasami i on chce, żeby one ocalały. Natomiast społeczeństwa, które nie mają dzieci, a Polska jest już takim społeczeństwem, które ma coraz mniej dzieci. W porównaniu z Ukrainą to mamy dużo mniej dzieci per capita niż Ukraińcy. Więc tamci faceci na Ukrainie, wychowani w trudnych warunkach, są bardziej gotowi iść na front i oni jednocześnie mają więcej do stracenia, bo mają więcej dzieci. Polacy mają statystycznie dużo mniej dzieci, mniej do stracenia, więc większa ochota, żeby uciekać. Single wszystkie z korporacji, które pokończyły studia i potrafią, bo mają paszporcik gotowy i potrafią uciekać. No w tych badaniach wyszło, że ten typ człowieka zbiera tyłek i leci pierwszym samolotem do Irlandii albo na Lampedusę jakąś.
To prawda, ja tutaj chciałam tylko pokazać takie inne spojrzenie. Ja nie wychodzę z założenia, że człowiek, który gdzieś tam ma lepszy status, nie wiem, socjoekonomiczny, będzie bronił swojego domu. Raczej też myślałam w takich kategoriach, no, że też pewnie łatwiej jest bronić takiego państwa, gdzie te dzieci mogą dorastać, nie wiem, godnie żyć, kończyć studia, zarabiać, niż takiego kraju, gdzie jest, teraz nawet nie mówię konkretnie o Ukrainie, tylko gdzie jest ogromna korupcja i też być może no, bardzo trudna przyszłość przed tymi dziećmi. To raczej było w takiej trochę szerszej perspektywie powiedziane, to słowo dobrobyt.
Niech się pani kłóci ze mną oczywiście, bo ja uważam, że debata jest wartością. Ja się często mylę, nie jestem nieomylny, mam jakieś swoje głębokie przekonania i przystępuję z nimi do walki albo do audycji. Natomiast wartością w nauce na przykład są konferencje naukowe, na których ścierają się na panelu dwóch naukowców, którzy mają kompletnie przeciwne podejścia do jakiegoś problemu chemicznego. I oni się tam kłócą, który ma rację. I ostatecznym wynikiem bardzo często jest to, że jeden się poddaje i mówi, wiesz co? Po tej debacie ja dochodzę do wniosku, że ty masz rację. Czyli twoja teoria jest lepsza. To jest wielka wartość debaty i w polityce powinny się takie same toczyć. Debaty o podatki powinny się toczyć. Co jest lepsze? U nas są poszczekiwania i kłótnie, więc niech pani debatuje ze mną. Mnie to w ogóle nie przeszkadza. Zachęcam nawet do tego, bo może się okaże, że czegoś nie zauważyłem. Przegapiłem jakiś element. Z własnego doświadczenia wojennego mogę tylko powiedzieć, no na froncie bezpośrednim nigdy nie byłem. W wojsku nie byłem, komuna by mi nie dała karabinu żadnego, więc zrobili wszystko, żebym dostał kategorię E, za którą inni moi koledzy musieli zapłacić, a ja miałem taką grubą teczkę i mój tatuś miał biblioteczkę, a mój dziadek miał bibliotekę, jeśli chodzi o teczki w IPN-ie, na UBECI. I w związku z tym oni zrobili wszystko, żebym nie był w wojsku. Czyli nie znam wojska od środka. Natomiast byłem w kilku krajach, gdzie jest wojna. i obserwuję zjawisko takie, nie wiem, czy którykolwiek z tych Latynosów świadomie bronił swojego kraju. Każdy z nich bronił swojego domu. Szedł do armii, albo na front, albo do partyzantki, żeby bronić w ostateczności, miał cały czas w głowie tę swoją kobietę i to swoje statko dzieci i ten swój mały warsztat rybacki, który gdzieś tam jest na drugim końcu kraju i on dlatego idzie do armii, żeby to obronić, żeby to ocalić, żeby mu nie zabili dzieci. I to te wojny, które ja widziałem, to były w bardzo biednych krajach. W Nikaragui widziałem wojnę, w Salwadorze widziałem wojnę, w Ameryce Południowej, w Kolumbii widziałem wojnę. I tam zawsze chodziło wyłącznie, ostatecznie o to, żeby najbiedniejsi bronili tych swoich najbiedniejszych, głodujących dzieci. I nie chodziło o żadne luksusowe domy. No takie moje smutne spostrzeżenie. Mhm. Może jakieś wesołe tematy wyciągniemy, bo już słuchacze
tak,
mają
tak, zaraz,
nas dosyć.
Zaraz przejdziemy do wesołych, ale to jeszcze tylko w ramach takiej ciekawostki, no bo porównaliśmy już Ukrainę i Polskę no, w kontekście tego dobrobytu, tego kto by bardziej może bronił swojego kraju, ale no, fakt też jest taki, że Ukraina ma dużo niższy przyrost naturalny niż Polska. To jest informacja od jednego z słuchaczy, którą teraz podesłał. Nie przytoczę tutaj dokładnych danych, też możemy je znaleźć na następnym raz, no ale to tylko jeszcze taka dodatkowa informacja.
To bardzo, bardzo ciekawa informacja, oczywiście trzeba ją sprawdzić w dwóch źródłach, bo jak się ogląda rodziny ukraińskie, to oni mają, no widzi się matkę, która ma dwójkę, trójkę dzieci i widzi się całą masę kobiet w ciąży. Natomiast w Polsce, kiedy stoję na Jarmarku Dominikańskim, mam przegląd społeczeństwa, które przyjechało na wakacje, maszeruje ulicą, ja tysiące ludzi dziennie widzę. I gdybym był w takim samym miejscu na targowisku jakimś w Meksyku, to niewiasta w ciąży jest zjawiskiem częstym. W zasięgu wzroku zawsze znajdę. Natomiast w Polsce w zasięgu wzroku nie zawsze znajdziemy niewiastę w ciąży. No to taka moja obserwacja, czyli to jest zjawisko to takie wyjątkowe, które się wyróżnia. W Meksyku nie jest wyjątkowe. W Meksyku ktoś obładowany dzieckiem albo kilkorgiem dzieci nie jest w ogóle żadnym... To każdy jest obładowany jakimś dzieckiem, kto idzie po ulicy. Natomiast no, w Polsce sporo osób do mnie przychodzi z dziećmi na stoisko, bo taką mam publiczność. Natomiast po ulicy chodzi... Tam może 1/3 jest z dziećmi, a reszta bez dzieci. No, pani mi teraz mówi, że na Ukrainie przyrost naturalny jest słaby. To ciekawe. Mhm. Przestuduję na następny odcinek, może będę miał jakieś wnioski, dlaczego tak wychodzi. No to jest też kraj z najwyższym poziomem AIDS poza Afryką. Może tu jest jakiś klucz, ale to trzeba go jeszcze poszukać.
Tak jest. To może teraz zaproponujemy piosenkę, a później przejdziemy do trochę bardziej pozytywnych tematów.
Tak, w tej piosence chodzi o chłopa. Babeczka będzie śpiewała, ale ona pasuje w tym sensie, że ona stara się przestać myśleć o tym, o czym myślała do tej pory, bo z tym chłopem coś nie poszło. I ona się stara o wszystkim myśleć, byle nie o nim. No i ja też się staram, kiedy tu chodzę po moim polu i patrzę, jak mi rośnie, to staram się myśleć o wszystkim, tylko nie o wojnie. I słuchacze też nam zasugerowali, że może jakieś wesołe tematy znajdziemy, bo ja wiem, że na świecie, panie Wojtku, dzieją się ważne rzeczy, ale ja bym chciał o Elvisie posłuchać albo o czymkolwiek innym, tylko nie o tym, że się źle dzieje. I rozumiem tę ciągotę. No więc ta babeczka będzie o Elvisie starała się myśleć, a nie o tym Urwisie, który ją zostawił.
Studio Dziki Zachód.
Obserwuje pani trendy pod naszą audycją na bieżąco, bo pani sprawna jest. Odebrała
tak,
pani
obserwuję.
Jakiegoś maila w trakcie audycji, to obserwuje pani, to ja pani powiem, co będzie trendem. Ja nie obserwuję, bo nie umiem. Ten tekst Cejrowskiego o szminkach z poprzedniego segmentu, mówię pani, będzie trendy, wszystkie feministki się obruszą, że przypisałem kobiecie szminki.
Tak, to jest to prawdopodobne. No i zobaczymy, to tak, już skomentujemy
potworny...
w kolejnym odcinku. Bo...
Potworny seksista. Rozmawiali o broni i on uznał, że trzeba szminki wkleić do tej rozmowy. Zobaczy pani.
No
jedziemy
być może,
dalej.
Jeżeli byłabym ekspertem, tak, od spraw wojskowości, bo mogłabym się jakoś pogniewać, ale pewnie wtedy miałabym takie poczucie własnej wartości i wiedzy, że też bym się na to nie pogniewała, a teraz tym bardziej.